W Uchu na Świat dziś tereny dzikie, a bliskie, a razem ze mną pasjonatka lokalności, miłośniczka odkrywania w tym, co brzydkie, czegoś pięknego, Joanna Krukowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcesz nas zabrać w podróż do miejsc, które bardzo często mijamy, nie zdając sobie sprawy z tego, jak są piękne i że warto się zatrzymać albo w ogóle obrać je za cel naszych spacerów.
Myślę, że te miejsca, o których dzisiaj Państwu opowiem, to są miejsca znane właśnie osobom takim jak ja, które lubią gdzieś poszperać i wyszperać takie piękne rzeczy. I one są bardzo blisko nas, bardzo blisko Białegostoku, więc chciałabym zaapelować do osób, które czasami się czują zmęczone, ale myślą, ojej, nie mam siły jeszcze gdzieś tam pojechać, żeby właśnie się przyjrzały, wygooglały sobie te miejsca i pojechały, bo wydaje mi się, że w ciągu 2-3 godzin jesteśmy w stanie tam dojść i odpocząć, się zregenerować, zresetować w ciągu 15 minut.
I to będą takie trasy na jeszcze wciąż krótkie, ale już coraz dłuższe, wiosenne popołudnia. Damy radę.
Ponieważ to wszystko będzie o przyrodzie, to chcę Państwu powiedzieć, że nawet jeśli gdzieś byliście raz, to pojedźcie tam jeszcze raz w następnym miesiącu, bo to są miejsca.
Zmienia się z dnia na dzień.
Tak, one za każdym razem inaczej wyglądają. Ja już mam ciarki, jak to mówię, bo to jest fantastyczny spektakl. O każdej porze dnia, bo inaczej będą wyglądały na wschodzie słońca, inaczej o zachodzie słońca, inaczej jesienią, inaczej wiosną, więc naprawdę warto tam przyjeżdżać.
Ale wierzysz, że mieszczuchów uda się przekonać do spacerów po chaszczach?
Nie wiem, czy się uda przekonać, ale myślę, że jak raz wyjdą, to już sami będą przekonani.
Warto próbować,
dlatego, że to jest taki reset mózgu, który każdemu naprawdę polecam.
To zaczynamy kierunek Krzemianka.
Kierunek Krzemianka. Ja się bardzo cieszę na ten kierunek, dlatego, że rezerwat przyrody Krzemianka jest bardzo niedaleko Białegostoku. Myślę, że od centrum to jest jakieś 15 kilometrów. To jest w stronę Białostockiej, w stronę Augustowa. I to jest takie miejsce, które było zamknięte przez ostatnie 2 lata, ponieważ był tam robiony remont kładki. Dlatego ja się bardzo cieszę, ponieważ usłyszałam, że ono będzie otwarte teraz na wiosnę. Nie mogę się doczekać. To miejsce powstało, żeby chronić lasy łęgowe, czyli takie lasy podmokłe. I dlatego jest tam puszczona kładka, żebyśmy się nie zapadli, żeby mieszczuchy też przeszły.
Suchą stopą.
Suchą stopą. I ja tutaj powiem coś, co może nie zachęci wszystkich, ale może zachęci niektóre osoby, fanów horroru, żeby tam poszli, bo tam są często jakieś na przykład czaszki gdzieś można znaleźć, albo ja widziałam jakieś laleczkę bez głowy.
Ale czaszki zwierzęce?
Tak, widziałam jakieś 2 czaszki położone tak, jakby tam po prostu jakaś czarownica odprawiała, głusła czary. To było wprawdzie parę lat temu, to widziałam, później już nie. Jest to przepiękne miejsce i jest bardzo krótkie, bo sama kładka ma chyba około kilometra przynajmniej miała, a ktoś, kto lubi dalsze wycieczki, może jeszcze sobie pójść dalej w las.
To nie jest też płaska ścieżka, tam jest taki pagórkowaty teren.
Tak, jest przepiękne absolutnie, bo tam właśnie są te takie bagniste, wodne tereny. Absolutnie taka eksplozja zieleni jest latem. Z kolei jesienią jest zamglone to wszystko. Przepiękne, bardzo polecam.
A teraz
bardzo
wiosną
polecam.
Pewnie będą budzić się do życia poszczególne tak. Gałązki, listki.
Tak, no i właśnie jestem bardzo ciekawa,
to
jak to będzie wyglądało.
To jest taki moment przyłapania przyrody na gorącym uczynku.
Zawsze przyłapuję przyrody na gorącym uczynku. Co ty tutaj knujesz?
Czym się możemy tam zachwycić?
Najbardziej tam zachwycające jest właśnie przede wszystkim cisza. Zresztą wszystkie te miejsca, o których opowiem, są takie. Mnie przyroda zachwyca i ja bym chciała zachęcić ludzi, żeby zachwycili się właśnie takimi rzeczami, które teoretycznie być może na co dzień nas nie zachwycają. Czyli na przykład tym, że to nie są przycięte drzewa, że one nie rosną w rządku, że one nie są wszystkie równiutkie, ładniutkie, tak jak my lubimy, tylko żeby pójść tam i zobaczyć, jak wygląda dzikość. Ale tak naprawdę to słowo dzikość jest takie nieoswojone, ale właśnie jak wygląda prawdziwa przyroda. O tak.
Każde drzewo ma inny kształt.
To na pewno.
Inną fakturę. Możemy podotykać tej kory.
Tak, wszędzie możemy wszystkiego dotknąć, tak naprawdę. I ja też zachęcam, jeśli Państwo by poszli tam z aparatami, a przeważnie jakby już gdzieś tam robimy zdjęcia, wrzucamy na swoje sociale, żeby na przykład robić sobie takie zadania fotograficzne, ponieważ ja jestem fotografką, na przykład zrobić jedno zdjęcie, coś, co mnie najbardziej zachwyciło w tym i poszukać właśnie takiego miejsca. I wtedy nawet jeśli będziemy rozczarowani, ojej, tu jest po prostu, nie wiem, mokradła i jest brzydko, to jeśli sobie pomyślimy, okej, tu musi być coś, co mnie zachwyca, to nagle zobaczymy, że wszystko nas zachwyca tak naprawdę tam.
Jaki temat możemy sobie zadać, spacerując Krzemianką?
Ja bym patrzyła na tę najbliższą wody powierzchnię, bo tam się bardzo dużo dzieje i właśnie tam też są żaby, jest jakiś taki rechot, to jest to w tych łęgach. Ten moment, kiedy woda spotyka się z tymi roślinami tuż nad jej powierzchnią, to jest to, co bym fotografowała.
No i jak woda, to jeszcze refleksy światła pewnie grają tak. rolę.
Tak, i właśnie wtedy te faktury, o których mówisz, też bardzo fajnie się to odbija. Tam są też takie wysokie trawy płowe, które też się świetnie odbijały właśnie w takich wodach. Dlatego też zachęcam, żeby tam właśnie pójść wczesną wiosną albo późną jesienią, kiedy jest woda, bo latem jest tam dużo bardziej sucho i jest za to bardzo zielono, ale tej wody jest mniej zdecydowanie, a właśnie kiedy jest ta woda, to zupełnie inaczej to wszystko tam oddycha, żyje, pachnie.
I jak długo zajmie nam taki spacer?
To zależy, czy przejdziemy tylko i wyłącznie kładką, która właśnie do tej pory miała kilometr, może troszkę więcej, nie wiem jak teraz nadleśnictwo to zrobiło, ale jeśli ktoś chce tylko kładką, na przykład jest z dziećmi albo nie ma ochoty dalej iść, to myślę, że to nam zajmie dwie godziny z dojazdem. Wyjdziemy z domu o 17, wrócimy o 19, ale jeśli ktoś chce na dłużej, to Krzemionka też oferuje takie możliwości, bo można po prostu zejść z kładki i tam dalej jest wyznaczony szlak. Tam kiedyś była jakaś osada we wczesnym średniowieczu, czy jeszcze dawniej, więc to też jest ciekawe, tam można poczytać to na tablicach i można jeszcze przejść bodajże około 6 kilometrów, więc jeśli ktoś chce pobyć tam 5 godzin, to też może.
Jest miejsce, które lubisz szczególnie i to jest kierunek na Królowy Most.
Góra Kopna. Też jest to miejsce znane lokalnym eksploratorom, ale dużo osób nie wie o tym miejscu albo wie, ale tam nie było, więc bardzo zachęcam, żeby tam pójść. To jest wieża widokowa, dokładnie na tej Górze Kopnej.
Dokąd dojeżdżamy samochodem?
Jest kilka tras. To zależy, z której strony będziemy chcieli zajechać i jak długo będziemy chcieli iść. Dla mnie w ogóle bardzo fajne w takich miejscach jest nie sam moment przyjścia do tego miejsca, tylko właśnie ta droga, która nas do tego prowadzi. I też zachęcam, żeby obierać dłuższe drogi, bo wtedy człowiek po prostu jest zmęczony i musi usiąść i się zachwycić tym widokiem, bo patrzy po prostu przed siebie i chce odpocząć i wtedy dostrzega piękno. Najlepiej w internecie poszukać, która strona będzie dla nas najwygodniejsza. Ta wieża widokowa leży w ogóle na szlaku Powstania Styczniowego i tam można przechodzić z różnych stron.
Można dotrzeć z Białegostoku do niej. Tak, z Białegostoku. Można dotrzeć z Supraśla.
Tak, z Białegostoku jedziemy na Królowy Most. Dojedziemy gdzieś, zostawimy auto i później już będziemy szli przez las. Możemy iść 2 kilometry, to jest chyba taka najkrótsza droga, ale kiedyś szłam przez jakieś takie w ogóle chaszcza zarośla, mnie poprowadzili. Kiedy dochodzimy na tę wieżę, bardzo zachęcam, żebyśmy doszli w momencie, kiedy jest zachód słońca. Dlatego, że ta wieża jest mniej więcej na zachód, bo wiadomo, że słońce zmienia położenie, ale latem to jest centralnie na zachód i bardzo mało osób tam się spotyka, mimo że to jest tak piękne miejsce, więc często po prostu jesteśmy zanurzeni w tym lesie i po prostu na górze leśnej całej.
W tym ciepłym świetle.
W tym ciepłym świetle. Są tam ptaki. Widać w ogóle Białystok tak z oddali, jak ktoś lubi takie panoramy miasta. Oczywiście ona może nie jest jakoś super widoczna, ale jest. I to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście bardzo daleko widać, dlatego że ta wieża jest właśnie na wzniesieniu. To wzniesienie ma chyba około 200 czy 300 metrów, więc ono nie jest duże, ale na pewno jest na tyle wysokie i jeszcze ta wieża jest na tyle wysoka, że naprawdę nasz wzrok będzie sięgał daleko. Ale też mam nadzieję, że będzie sięgało w głąb nas wtedy, bo można się też zatopić w tym wszystkim.
I tam sobie siedzimy, cieszymy się tym, co widzimy przed sobą.
Oddychamy, słuchamy, chłoniemy wzrokiem to, co widzimy i odpoczywamy. I też myślę, że to będzie około 3 godzin, myślę, od wyjścia z domu do powrotu z domu, tak żeby tam pojechać sobie na zachód słońca i pół godziny posiedzieć. Ja kiedyś też tam byłam oglądać Perseidy. To nie do końca był dobry pomysł, ponieważ wieża jest zadaszona i dopiero jak zeszłam pod wieżę, to zobaczyłam więcej tego nieba, ale na pewno jest to świetne miejsce. Tam obok jest wiata, można sobie usiąść, coś sobie zjeść, można dojechać rowerem, też wspaniałe miejsce, więc bardzo, bardzo zachęcam. Tam bardzo dobrze widać niebo, jeśli nie ma chmur, to właśnie taka wycieczka na zachód słońca i jeszcze posiedzenie chwilę wieczorem i nocą.
I zanieczyszczenie światłem nas nie dotyczy.
Absolutnie nie. Bardzo polecam to miejsce.
Chcemy wyruszyć do rezerwatu Komontowszczyzna.
To jest moje absolutnie ulubione miejsce. Bardzo warto. To jest miejsce, gdzie bardzo dużo się dzieje pod względem przyrodniczym i jest bardzo dużo miejsc, a każde z nich jest inne. Dlatego jak ktoś ma pół dnia wolnego, to bardzo polecam, żeby tam pójść i po prostu chodzić. Mamy tam między innymi zbiornik Wyżary. To jest taki zbiornik wodny. Może nie jest ogromny, ale jest bardzo fotogeniczny. Świetne zdjęcia na social media będą. Tam jest też taka maleńka kładka, na której można usiąść i po prostu patrzeć na ten zbiornik. Do tego zbiornika idzie się od momentu, gdzie można zostawić auto kilka kilometrów, więc nie polecam osobom, które mają problem na przykład z chodzeniem, bo rzeczywiście tam trzeba po prostu trochę pochodzić. Ale przeczytałam kiedyś, że jeśli zadzwoni się do odpowiedniego nadleśnictwa, to jest Puszcza Knyszyńska, to można poprosić o to, czy można tam wjechać autem. Nie można tam wjechać autem na co dzień, ale ponoć czasami można dojechać, więc jeśli ktoś ma problem z chodzeniem, czy ma małe dzieci, które nie przejdą aż tylu kilometrów, to można się skontaktować z nadleśnictwem i poprosić o pozwolenie. Niedaleko też tego zbiornika jest takie rozlewisko Sianorządka, absolutnie przepiękne. Ono ma taką długą kładkę w głąb tego rozlewiska i to jest często miejsce, fotografowie je znają, bo tam bardzo często się robi ślubne sesje i rzeczywiście one są zachwycające, ponieważ mamy naokoło siebie wodę, ale na tej wodzie jest bardzo dużo jakiejś takiej roślinności i za nami jest tylko, wydaje się, niebo, bo to niebo odbija się w wodzie, więc naprawdę efekt jest niesamowity, ale nie trzeba brać ślubu, żeby tam jechać, bo można po prostu pojechać od tak nawet samemu
i się pozachwycać. I zanurzyć się w niebie.
Tak, obok też zbiornika Wyżary, w tym rezerwacie jest piękna kładka. Bardzo polecam osobom, które kochają jakieś takie klimaty fantazy, bo tam rzeczywiście człowiek się czuje trochę jak w innym świecie, mimo że to jest nasze Podlasie. Zamglone lasy,
też takie bagniste,
snująca się mgła nad ziemią. To czasami może wyglądać złowrogo, czasami zachwycająco.
Tajemniczo na pewno.
Kilka razy, kiedy tamtędy szłam, słyszałam, jak zrywa się jakiś łoś czy jakiś jeleń koło mnie. Wyczytałam też, nigdy nie spotkałam, ale wyczytałam, że gdzieś tam jest stado żubrów. Czekam, czy kiedyś zobaczę. I ta kładka prowadzi przez takie bagniste tereny i wychodzimy nagle w las, a w tym lesie jest galeria leśnych rzeźb. Mam nadzieję, że one się jeszcze nie rozpadają, bo one już są bardzo stare. Mamy tam na przykład wyrzeźbioną ogromną rękę z drewna. Mamy człowieka, który leży, który może się kojarzyć niektórym na przykład z Chrystusem jakimś powalonym z krzyża, a niektórym może się kojarzyć z kondycją ludzkości. Jest to absolutnie wspaniałe i to jest w ogóle pierwsze miejsce, w które zabieram ludzi, którzy przyjeżdżają do mnie na Podlasie i nigdy tu nie byli. To nie jest to Białowieża, nie jest to Tykocin, tylko to jest właśnie tam i wszyscy wtedy mówią, okej, kocham Podlasie, bo można się tam zachwycić naszym
rejonem. A wszystko dzięki rezerwatowi Chomontowszczyzna.
Tak, w Puszczy Knyszyńskiej.
Jest takie miejsce na mapie naszego regionu, które ma swoją historię, choć w większości ta nazwa kojarzyć się będzie z teatrem. Myślę o osadzie Wierszalin na Grzybowszczyźnie.
Tak, ja słyszałam dużo o niej, ale jakoś nigdy nie mogłam się wybrać, aż do pewnego momentu, kiedy byłam bardzo zmęczona pracą, to był taki szczyt sezonu i stwierdziłam, że jeśli gdzieś nie pojadę bardzo szybko, to po prostu zwariuję i stwierdziłam, że okej, to jest ten moment, kiedy w końcu pojadę do osady Wierszalin. Ona znajduje się około, tak myślę, 50 kilometrów od Białegostoku, więc nie jest może super blisko, ale jest na tyle blisko, że można to załatwić w tej z powrotem w kilka godzin. Historia tego miejsca jest fascynująca. Nie wiem, czy Państwo znają historię proroka Eliasza, czyli Ili, który w pewnym momencie stwierdził, że zbuduje nowy świat tutaj u nas na Podlasiu i stworzył osadę Wierszalin, do której się przeprowadził i do której przeprowadzili się też jego wyznawcy, czy wyznawcy wizji, w którą on wierzył. I oni sobie mieszkali, założyli osadę, która jako jedyna miała przeżyć apokalipsę. Dzisiaj ta osada nie wygląda, jakby miała przetrwać apokalipsę, ale nigdy nie mów nigdy. Być może to właśnie będą jedyne budynki, które zostaną po nas po jakiejś, nie wiem, katastrofie nuklearnej, ponieważ bardzo mało osób wie o tym miejscu. Bardzo żałuję i bardzo apeluję do nadleśnic odpowiednich i do dyrekcji Puszczy Knyszyńskiej, żeby otworzyli to dla zwiedzających, dlatego że w tym momencie samą osadę można oglądać tylko z zapłotu.
Z pewnej odległości.
Dosyć bliskiej, bo to jest po prostu jak jedno wielkie, duże gospodarstwo i mamy płot i możemy zobaczyć te budynki. Co ciekawe, kilka osób mi mówiło, że te budynki nie są oryginalne. Mnie jest ciężko w to uwierzyć, że nie są oryginalne, ponieważ ta osada powstawała w latach 30., a te budynki właśnie wyglądają na takie 80-90-letnie i wszędzie, gdzie znalazłam na oficjalnych stronach, to jest to napisane, że to są te budynki, które się zachowały po tej osadzie. Dlatego bardzo bym chciała tam wejść, pofocić, podotykać, może nie można by było, ale pooglądać z bliska takie
pozostałości
deski z mchem. W każdym razie możemy tam sobie dojść przez las, idziemy. To jest około 1,5 kilometra od wsi Stara Grzybowszczyzna, więc jedziemy na tę wieś Stara Grzybowszczyzna, zostawiamy sobie gdzieś we wsi auto i później wchodzimy w las, dochodzimy do tej osady, która nagle się właśnie wyłania zza drzew. Oglądamy niestety tylko z zapłotu, ale później możemy odejść kilkaset metrów w głąb lasu. lasu i tam zatrzymać się przy zarysach cerkwi, którą prorok chciał budować i ona nie została do końca wybudowana. Te zarysy nie są, te fundamenty nie są oryginalne, sam zarys jest oryginalny. Fundamenty postawiono, żeby było lepiej je widać i w tym momencie zrobiono też z tego taki pomnik wielokulturowości, bo tam jest krzyż prawosławny, krzyż katolicki, są jakieś znaki chyba też z islamem związane i z judaizmem. Różny jest odbiór tego pomnika, ale na pewno warto po prostu tam pójść, ponieważ to też jest zanurzone tak w lesie i te fundamenty tej cerkwi właśnie stoją, to nie jest nawet jakaś polana, to jest takie wzniesienie, górka porośnięta też drzewami. Kiedy ja tam byłam, bo ja tam byłam na razie raz, ale jeszcze planuję tam pojechać, kwitły jakieś żółte kwiatki, było bardzo cicho, ja nikogo nie spotkałam przez te 1,5 kilometra i wracając w tym lesie. Zwierząt niestety też żadnych nie, jeśli ktoś by się bał zwierząt, to myślę, że tam jest dosyć bezpiecznie, to jest taki sosnowy las i człowiek tak myśląc o całej tej historii i o takich marzeniach ludzkości, żeby przetrwać koniec świata, trochę inaczej też odbiera to miejsce, nie tylko właśnie jako las i jakieś stare ruiny, tylko jakieś takie ogólnoludzkie dążenia do szczęścia, do bycia kiedyś w końcu pozbawionym jakichś trosk i tak dalej. I właśnie być może, nie wiem, czy ludzie z Wierzchelina znaleźli to, czego szukali, ale myślę, że teraz jak sobie tam posiedzimy pół godziny, to przynajmniej odpoczniemy, więc warto.
I to jest też trochę o tym, że my znikamy, a ta przyroda wokół nas trwa.
I osada jeszcze trwa, chociaż ona jest bardzo już taka zmurszała i cała trochę już pochylona, to tak, to ona trwa i niech trwa.
Gdzie wybieramy się teraz?
Wybieramy się w miejsce koło ciebie, słuchaczu. Bardzo bym chciała zadać takie zadanie, żebyście pomyśleli o jakimś miejscu, które uważacie, że jest dzikie, ale jest blisko i tam rzadko chodzicie, czyli pomyślcie o jakichś chaszczach, o takich miejscach, które się może nie kojarzą ze zwiedzaniem, ale zachęcam, żebyście tam poszli, czy z aparatem, czy z telefonem, czy bez niczego, a już na pewno bez słuchawek. Zachęcam, żebyście poszli tam i powąchali to miejsce i posłuchali. I ja wiem, że zaraz ktoś mi powie, aha, co tam można wywąchać, ale jestem pewna, że można naprawdę bardzo fajne rzeczy zauważyć. Zwróćcie uwagę na rośliny, zwróćcie uwagę na owady, które tam są. Nie wiem, gdzie mieszkacie, ale jestem pewna, że każdy znajdzie takie miejsce. W mieście są to parki, są to jakieś łąki, są to takie lasy gdzieś na skraju, na przykład Białegostoku. Ja mam to szczęście, że mieszkam poza miastem, więc dosyć blisko mam i las, i pola, i łąki. Jeśli ktoś z was na przykład chciałby zobaczyć żurawie, ogromne sejmiki żurawi, zbiorowiska żurawi, to zapraszam jesienią, dosłownie 4 kilometry za Białystok, do Niewodnicy Nargilewskiej. Jeśli skręcicie w Niewodnicę Nargilewską i pojedziecie tuż za pierwsze zabudowania, to około godziny jesienią to będzie 17-18, zobaczycie na przykład 200-300 żurawi, które się drą i które gotują się do odlotów nieznane dla nich. My wiemy, gdzie one lecą, one pewnie też wiedzą, ale nie wiedzą, co je czeka, więc krzyczą przed tą swoją podróżą bardzo nostalgicznie i są takie miejsca właśnie, są takie miejsca wokół nas, które można odkryć, można je odkryć tylko dla siebie, można zabrać tam kogoś, ale bardzo bym chciała właśnie, żeby ludzie zaczęli się zachwycać rzeczami, które są naturalne i dlatego nam się wydają niezadbane, a one nie są niezadbane. Tak wygląda przyroda. Przyroda nie wygląda jak klomp przed jakimś pałacykiem, tylko przyroda to jest właśnie to, co zobaczycie, jak pójdziecie w takie dzikie, zaniedbane w cudzysłowie miejsca.
To ja proponuję kierunek ogrodniczki. Tam po prawej stronie na ogólnodostępnym parkingu zostawimy samochód. Wystarczy, że wejdziemy w las, zbiegniemy z takiej piaskowej góry, to znajdziemy się nad stawem. Warto w okolicach zachodu słońca, bo wtedy zawiesimy wzrok nad horyzontem i to też będzie kilkanaście minut z pięknem.
Powiedziałaś, jak zbiegniemy, kiedy zbiegniemy z górki, ja bardzo zachęcam do biegania, do zdjęcia butów, do pogłaskania trawy, do dotknięcia drzewa. Jest świetne ćwiczenie dla dzieci. Jeśli ktoś ma dzieci, może pójść z dzieciakami, wziąć kartkę i kredkę i poprosić dzieci, żeby zrobiły portret drzew. Polega to na tym, że bierzemy kartkę i malujemy kredką korę i wtedy jakby dzieci też widzą, że każda kora jest inna, każda zostawia inny ślad. Ale my też to możemy zrobić. Zachwyćmy się tym. Wsiąknijmy trochę w to. Nie jedźmy tam na szpilkach, nie jedźmy tam ze zmarszczonym noskiem, że tutaj na przykład nie jest ładnie.
Albo tu się pobrudzimy.
Albo tu się pobrudzimy, tylko właśnie pobrudźmy się.
To może wywołajmy taki challenge, że przekazujmy sobie, podpowiadajmy sobie nawzajem takie miejsca. Ja też ciągle mam taki punkt, do którego jeszcze nie dotarłam. Krasnystaw.
Pojedziemy tam.
Supraśl. Zobowiązujesz się.
Tak, tak, zobowiązuję się, bo ja też tam nigdy nie byłam, więc pojedźmy.
No właśnie, ale jeśli ktoś ma takie miejsca i chciałby się nimi podzielić, to też proszę pisać studio Małpa.
To mogą być małe łączki, to mogą być trzy krzaki na krzyż gdzieś w parku. Ja mówię, chodzi o to, żeby wzbudzić w sobie takie widzenie tego i...
Duszę eksploratora i odkrywcy.
I miłośnika przyrody, dzikiej przyrody, nie ugłaskanej.
I tej lokalnej.
I lokalnej, oczywiście.
Bardzo dziękuję. Gościem Ucha na Świat była fotografka Joanna Krukowska. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.